Black Weeks w sklepach Comfort. Moc rabatów do 30% na łazienki, podłogi, drzwi i kuchnię. Przyjdź do sklepu Comfort po setki okazji, które dadzą Ci satysfakcję. Szczegóły promocji w regulaminie.
Dzień dobry Państwu, koło młodych PSL Warszawa Mokotów w komplecie. Oddaję głos koledze posłowi Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa.
To będzie marszałek rotacyjny czy nie rotacyjny?
No nie mam pojęcia. Te dyskusje cały czas trwają i rozmaite pomysły się pojawiają, jak słyszymy. Ale dopóki decyzje nie zostaną podjęte, to trudno mi tutaj...
Jeszcze niedawno mówiliście ustami wicemarszałka Zgorzelskiego, że rotacyjna to może być co najwyżej kosiarka.
Tak, no ale wyraźnie jak są czterech liderów, czterech ugrupowań i zaczynają się dyskusje o bardzo ważnych pozycjach, no to pojawiają się nowe pomysły. Wyraźnie.
Czyli mówi nam pan po prostu, że jest zbyt dużo chętnych, a za mało eksponowanych stanowisk i trzeba to jakoś podzielić.
No stanowisk jest dużo, ale to jest...
Chętnych jeszcze więcej.
Ale chętnych zawsze jest więcej niż stanowisk.
To przykra sprawa właśnie, co tu zrobić. No i wpadliście na pomysł rotacyjnego marszałka Sejmu, co miałoby polegać, jak rozumiem, na tym, że będzie się ten marszałek zmieniał. No i co ile miałby się on zmieniać?
Nie wiem, na czym polegają te dyskusje. Mogą się teoretycznie zmieniać co pół kadencji.
Czyli co dwa lata.
Mogą się zmieniać co roku. W Izraelu był taki projekt rotacyjnego premiera, tylko nikt nie chciał oddać drugiemu dwóch pierwszych lat.
Ale ja bym proponował, żeby pójść dalej. No jeżeli marszałek rotacyjny ma być co dwa lata, to dlaczego nie co miesiąc? To jest 48 wybitnych polityków mogłoby wpisać sobie do CV byłem marszałkiem Sejmu.
Tak, a to w poprzednim rządzie, czyli rządzie mijającej kadencji, mieliśmy ponad 100 wiceministrów.
Zobaczymy, ilu w tej będzie.
Bo chyba mniej, bo to był jednak rekord w skali 30
lat. Zobaczymy, naprawdę, naprawdę myślę, że możecie dać radę. Ale czy jeśli będzie rotacyjny marszałek Sejmu, to czy właśnie i premier będzie rotacyjny, czy rotacyjny będą ministrowie, którzy będą co jakiś czas wymieniali... Wirujący premier, ministrowie na godzinę albo na tygodnie.
Na godziny to były pokoje
to
kiedyś.
Tak,
natomiast...
To prezes Banaś coś o tym wie, ale...
Tak, więc myślę, że premier nie powinien być rotacyjny. Był ten, jak mówię, był taki projekt w Izraelu i to umiarkowanie funkcjonowało. Premier może wymienić każdego ministra, więc ministrowie na pewno będą rotacyjni.
Panie pośle, to tylko jedno bardzo ważne pytanie. No po co to jest, jeśli nie po stołki? Czy to nie jest trochę tak, że ludziom jeszcze zanim koalicja powstała, dajecie taki sygnał, tak bardzo nam zależy na tych stanowiskach, że musimy je jakoś podzielić, a że jest za mało, no to każdy dostanie.
Nie, to problem polega na tym, że akurat to nie jest kwestia stanowisk, bo jest mnóstwo ministrów i mnóstwo ministerstw i można to rozmaitym politykom rządnym władzy dać. Natomiast jeśli chodzi o marszałka Sejmu, jest to bardzo ważna funkcja, bo marszałek jest w stanie, gdyby chciał, paraliżować pracę rządu.
Nie, ale mówimy przecież o marszałku z waszej
ale również jest to jednak druga osoba w państwie, w związku z tym...
Czyli 48 raczej nie.
Więc nie ma mowy o tym, żeby... Więc jest kwestia, jeżeli mamy kilku liderów ugrupowań politycznych, które tworzą koalicję, to być może paru z nich by chciało...
Ale serio,
również...
naprawdę nie chodzi... Naprawdę chodzi wyłącznie o te stołki, o te fotele, o te stanowiska eksponowane.
To nie chodzi o stołki, to nie chodzi o fotele.
A o co, jeśli nie o to?
O na przykład o dalszą karierę polityczną.
No czyli właśnie o moją karierę, o mój stołek, no na litość
Nie,
boską.
Ale to jest bardzo ważna i symboliczna funkcja.
I każdy chce się dochrapać tego tytułu.
No nie każdy, to jest kto, tu nie mówimy o każdym, mówimy o paru osobach, prawda? Mówimy o dwóch ewentualnie marszałkach.
Przegrał pan, panie pośle, tę batalię taką na opinię rzecz jasna w sprawie kandydata na premiera, no bo pan mówił, że nawet 20% wyborców Platformy Obywatelskiej nie ufa Tuskowi i on ma duży elektorat negatywny, więc nie powinien być premierem. Tymczasem teraz się wszyscy zgadzacie, że jednak Tusk.
No nie, ja to powiedziałem 13 października.
I powtórzył pan to 16, czyli już po wyborach.
Nie, tego nie powtórzyłem. TVP puściło to jako...
Nie.
Przepraszam,
w radiu, w Polskim Radiu, na żywo w
TVP byłem 16 po wyborach i powiedziałem jasno, każdy lider partii, każda partia uważa, że jej lider powinien być premierem. Jeżeli polityk mówi, że premierem powinien być szef innej partii politycznej, to powinien się ze swojej partii wypisać przed wyborami, w ostatnim dniu kampanii wyborczej. A po wyborach powiedziałem, pan Tusk dostał 538 tysięcy głosów, jego partia zdobyła najwięcej mandatów, jeśli chodzi o partie opozycyjne i ma prawo żądać i oczekiwać funkcji premiera.
Tak czy owak, kiedyś uważał pan, że Tusk ma zbyt duży elektorat negatywny, by był premierem i najlepszy byłby Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozumiem, że teraz się pan godzi z tym, że premierem będzie Donald Tusk. Pytam Władysława Teofila Bartoszewskiego, posła PSL-u.
Jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, idąc na wybory, trudno byłoby, żebym uważał, że nie lider mojej partii powinien być premierem.
To niech mi pan teraz powie, tak zupełnie serio, bo polityka to jest dość brutalna gra, to jest sport, w którym gra się o wszystko. Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz nie zagrał o całą pulę? Dlaczego nie zażądał teraz fotelu stanowiska premiera dla siebie?
Dlatego, że większość parlamentarna jest taka, że najwięcej posłów po stronie opozycyjnej jest z Koalicji Obywatelskiej,
ale
której przewodzi
pan premierem na przykład i pójść z tym stanowiskiem do Donalda Tuska i powiedzieć, słuchaj, albo mnie akceptujesz jako premiera, jak nie, to idę do PiSu i tam będę premierem.
Nie było opcji. Trzecia droga szła do wyborów z hasłem: głosujcie na trzecią drogę, albo będziecie mieli trzecią kadencję PiS. Dostaliśmy 3 miliony 110 z czymś tysięcy głosów. Byłoby to policzkiem dla naszych wyborców, gdybyśmy po takim haśle, że albo my, albo PiS, poszli rozmawiać z PiS-em.
Rozumiem,
to było niemożliwe.
Ja rozumiem tę argumentację, ale wiem dobrze, że nie takie numery robiono po wyborach. Przypomnę panu, że w 2011 roku Donald Tusk szedł do wyborów z hasłem: nie będę podnosił wieku emerytalnego, a później on i Władysław Kosiniak-Kamysz ten wiek emerytalny podnieśli.
Ale to jest co innego.
To jest właśnie to.
To nie jest to
kiedy
samo.
Kiedy mówimy, obiecujemy ludziom, że nie podniesiemy wieku emerytalnego i go podnosimy, to tutaj nie ma mowy o jakimś nieporozumieniu.
Nie, to był błąd polityczny i za ten błąd polityczny opozycja
nie, o to,
obecna
o to,
spędziła 8 lat właśnie w ławach opozycyjnych.
Czasami się zmienia zdanie po wyborach. Niech mi pan powie, bo czy słucham Władysława Kosiniaka-Kamysza, że trzecia droga to pokój, pojednanie, rząd fachowców. Wasz poseł Krajewski mówi, mamy fachowców przygotowanych, żeby objąć taki w różnych ministerstwach. A jakie stanowisko obejmie Władysław Kosiniak-Kamysz?
Nie mam pojęcia, to jest przedmiotem umów, dyskusji wyłącznie między czterema liderami.
A nadawałby się na przykład na ministra obrony, jak słyszymy? Albo wicepremiera i ministra obrony, albo wicepremiera
moim
i ministra
zdaniem, spraw wewnętrznych? Moim zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz nadawałby się na każde stanowisko.
O, a jakie ma kompetencje na przykład, by być ministrem obrony? I tu zapadła
kompetencje,
cisza.
Kompetencje zna się na zarządzaniu, zna się na polityce.
Ale w jaki sposób zna się na zarządzaniu? Czym on zarządzał?
Ministerstwem między innymi.
Tak, ministerstwem pracy. Zasiadał również w ostatnim Sejmie. Pan pamięta, w jakiej komisji zasiadał?
Zdrowia.
Tak, w Komisji Zdrowia. Nie zasiadał nigdy w Komisji Obrony, nie zasiadał nigdy w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Musiałby się uczyć wszystkiego od początku. Ja wierzę, że to bardzo inteligentny i zdolny człowiek.
Jest. Owszem, ma doktorat z medycyny, jest bardzo inteligentny,
tak,
jest bardzo sprawny.
Tak, to wszystko prawda. I nawet jest oczytane, co się nie każdemu posłowi zdarza.
No dobrze, to ja panu redaktorowi powiem tak. Nigdy nie studiowałem ekonomii. Nigdy.
Cóż poradzić?
Nigdy nie uczyłem się biznesu. Byłem samodzielnym pracownikiem naukowym z antropologii społecznej i historii. I byłem szefem kilku banków.
Bo pana prywatny właściciel chciał, a teraz przejdziemy do RMF24 i do interi.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Tu jest jednak coś innego. Prywatny właściciel ryzykuje swoim majątkiem. Jeżeli chce powierzyć ten majątek w ręce, no, zarządzanie tym majątkiem, jego częścią, Władysławowi Bartoszewskiemu, bo wierzy, że chłopak, tak jak premier Morawiecki, który studiował historię, a nie biznes, został menedżerem w banku, ale został menedżerem w prywatnym banku. Ja tylko pytam o to, bo to wy mówicie, że w przeciwieństwie do rządów PiSu teraz będą rządy fachowców. A pan mówi, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim fachowcem, że mógłby być w każdym ministerstwie.
Tak, bo to jest funkcja polityczna, a nie funkcja techniczna.
A to otóż, oznacza właściwie, że każdy fachowcy może być każdym ministrem, no bo każdy jest politykiem.
De facto tak. De facto tak, dlatego że prawdopodobnie nie mógłby być wiceministrem, natomiast mógłby być ministrem, bo to są zupełnie inne role. Merytorycznie wiceministrowie muszą doskonale znać materię.
A to przykre, co pan mówi, bo wielu ludzi ma złudzenia, że minister powinien znać się na resorcie, który obejmuje.
Powinien panować nad materiałem i powinien rozumieć odpowiedzialność polityczną, bo minister podejmuje odpowiedzialność polityczną. Merytorycznie przygotowują wszystko dyrektorzy departamentu w ministerstwie plus wiceministrowie.
Ja się z panem, tak to wygląda. Ja się z panem akurat w 100% zgadzam. Tylko, że to wy podnosiliście te argumenty, atakując ministrów PiSu, że są nieprzygotowani i niemerytoryczni. No i pan mi teraz mówi, że za waszych rządów będzie tak samo, bo to są stanowiska polityczne.
Nie panowali nad materią, bo na przykład ministrowie rolnictwa kompletnie nie wiedzieli, jak tym zarządzać.
Zobaczymy. Teraz będą dobre
czasy. Będą wiedzieli, jak zarządzać. Tak,
teraz to po prostu będzie hu-hu. A co interesuje PSL? Które stanowiska interesują was najbardziej?
Nie mam wiedzy w tej materii. To
nie
zależy...
wiem, co interesuje PSL.
To jest, na pewno jesteśmy blisko Ministerstwa Rolnictwa, no bo się zajmujemy tym rolnictwem od dłuższego czasu i krytykujemy od dłuższego czasu postępowania kolejnych ministrów, którzy robili, doprowadzili rolnictwo do ruiny. W związku z tym wiemy. Tak,
polskie rolnictwo jest w ruinie.
130 tysięcy gospodarstw rolnych zostało zamkniętych za czasów PiSu. To jest ruina.
Rolnictwo jest w ruinie. To nie, bo wie pan, ja chcę to usłyszeć, dlatego że hasło o Polsce w ruinie ja już słyszałem i to jest bardzo fajne słyszeć to teraz z innych ust, bo co...
Ale akurat jeśli chodzi o rolnictwo, jest bardzo trudnej sytuacji.
To kto inny mówi, że Polska jest w ruinie?
No Prawo i Sprawiedliwość zaczęło mówić o Polsce w ruinie, kiedy przejęło władzę, a potem do tego doprowadziło.
No to zobaczymy, jak będzie teraz wyglądała ten rozwój, ten rozkwit za waszych rządów. Naprawdę, panie pośle, ale rozumiem, że wszyscy muszą zacząć od tego, że obejmują kraj w ruinie, bo to wtedy lepiej, bo już gorzej być nie może, prawda?
Nie, jak jest, to się okaże, jak zajrzymy do Ministerstwa Finansów.
To wy jeszcze nie wiecie, jak jest.
Nie wiemy,
ale to w takim razie niech się pan nie gniewa. Czytam list z Polskiej Sieci Ekonomistów i oni twierdzą, jednym z ich argumentów przeciwko tej propagandzie, jak piszą przejmujące władze opozycji, jest to, że wszyscy doskonale wiedzieli, jaki jest stan finansów. Oni na przykład twierdzą, że oni wiedzieli. Podkreślam, to nie są ekonomiści pisowscy, tylko jeśli już, to raczej lewicowi.
Znam to, natomiast dane Eurostatu pokazują, że nasze zadłużenie jest dwukrotnie większe niż to, co mamy w budżecie.
Chce pan, jest jawne, całkowicie ale wszystko nie jest
ale
jawne.
Nie jest wszystko jawne, ponieważ fundusze wszystko są niejawne.
Nie, panie, fundusze, pa, nie, panie pośle, no, nie ma pan racji. No więc wszystkie fundusze są jawne i jeżeli...
nie są jawne. Tu mogę panu wyciągnąć zaraz cyfry i pokazać, że jak niejawne to jest, dlatego
rozumiem,
że
może pan wyciągnąć również liczby, ale te...
Znaczy liczby.
Te liczby ale... niczego nie zmienią, dlatego że
zmienię, jak otworzymy Ministerstwo Finansów i zobaczymy, jak wygląda stan finansów publicznych,
wtedy
to
powiemy,
się okaże,
że Polska
wygląda inaczej.
Jest w ruinie i nie możemy wam dać niczego, oprócz stanowisk ministerialnych dla siebie.
To, co obiecaliśmy wyborcom, jeśli chodzi na przykład o podwyżki, to tego dotrzymamy. Natomiast...
No to dobrze, to warto słuchać. PSL obiecało również darmowe akademiki i 1000 złotych.
Akademik za złotówkę.
Tak,
akurat.
No, to darmowy, za złotówkę dobrze. No niech będzie, że za złotówkę nie jest darmowy. Czyli będą akademiki za złotówkę.
To zależy od następnego ministra finansów. Ja nie mogę przyjmować zobowiązań za ministrów rządów, którym nie jestem.
Władysław Kosiniak-Kamysz, jak tutaj był po wyborach, tuż kiedy go pytałem, co jest takim najważniejszym elementem programu PSL-u, to wspominał właśnie akademiki za złotówkę, 1000 złotych dla każdego studenta. Ten postulat, który nie był wasz, ale był postulatem lewicy, że to też jest dobry postulat.
No będą i będą. One teraz będą... W tej chwili trwają negocjacje, które postulaty czterech partii politycznych czy trzech ugrupowań, które poszły do wyborów, będą realizowane w pierwszej kolejności.
Panie, czy zgadza się pan z tym, żeby ze szkół już teraz błyskawicznie zniknęły oceny?
to jest do dyskusji, to nie jest na dwuminutowy wywiad. To jest do dyskusji.
Ale to jest pomysł waszych działaczy, przecież to działaczy trzeciej drogi, Michał Gramatyka bardzo mocno za tym optuje, Szymon Hołownia o tym
mówi. To jest jedno z możliwych rozwiązań, to się stosuje na przykład w szkołach podstawowych dla młodszych dzieci.
Ja pytam, jakie jest pańskie zdanie?
Ja nie jestem specjalistą od edukacji podstawowej, mimo że się wyedukowałem w sumie.
I swoje dzieci mam wyedukowane.
Ale system kompletnie bez... Znaczy mogą być oceny opisowe. Jakiś sposób oceniania musi być, bo inaczej nie można funkcjonować.
Zastanawiam się, no dobrze, czyli pan nie wie...
Ale jestem przeciwko, tu mogę powiedzieć, bezustannym klasówkom i testom, które do niczego nie prowadzą.
Panie pośle, to wróćmy jeszcze do polityki, do tych układanek, które jeszcze trwają. Ile stanowisk ministerialnych powinno objąć Polskie Stronnictwo Ludowe? Nie pytam o trzecią drogę, pytam o PSL.
Nie mam zielonego pojęcia.
Pytam, ile powinno objąć.
Ale mówię, nie mam zielonego pojęcia, ile powinno objąć. Dlatego,
to jest pańska opinia.
Zależy, ile tych stanowisk będzie.
Nie mam pojęcia o tym, co myślę?
Zależy, ile tych stanowisk będzie, bo jeżeli się będzie tworzyło tyle stanowisk, żeby usatysfakcjonować połowę posłów, tak jak robił to Prawo i Sprawiedliwość, ponad 100 ministrów i pełnomocników,
marszałków, no to,
czyli a mieli 200 posłów, a 100 z nich było ministrami. No to jest fikcja, to są absurdy.
Nie wszyscy byli ministrami, niestety. Bardzo niektórzy żałują, że nie byli.
No, ale jak tylko 100 było, a mieli 200 posłów.
Nie, chodzi mi o to, że niektórzy wiceministrowie nie byli posłami.
To prawda. To prawda. No i
co za marnacja stanowisk, prawda?
W związku z tym to jest ewidentny przerost formy nad treścią.
Zgoda.
I z całą pewnością nie będziemy
teraz
się domagać.
Teraz będzie mniej. Bardzo dobrze. Bardzo
na pewno
się cieszę.
Będzie mniej.
Na pewno będzie mniej wiceministrów. To wie pan, PiS też zaczynał, jak było mniej wiceministrów, to się później rozrasta.
To się rozrosło, dlatego że musieli ludzi przekupywać, żeby zostali w tej partii politycznej.
No, zobaczymy,
czy u nas ja się wątpię, żeby było jakieś odpływy od nas. Przynajmniej nie z PSL-u.
Mm-hmm. Nie będzie odpływów z PSL-u.
Nie.
Zobaczymy, bo wie pan, polityka to materia płynna, więc zdarzają się również takie rzeczy. Dwa pytania, sprawy krajowe, międzynarodowe, ale to pierwsze zacznijmy od reparacji od Niemiec. Czy teraz, jak będzie nowa władza, my zapomnimy o tym postulacie, czy nie? Pan akurat w zeszłym roku głosował za reparacjami i pańska poprawka przeszła, żeby nie nazywać tego reparacjami, tylko zadośćuczynieniem.
No właśnie nie głosowałem za reparacjami, głosowałem za zadośćuczynieniem.
Tak.
I tak uważam, że tak jak i 65-70% Polaków uważam, że zadośćuczynienie nam się należy. W jakiej formie, jak to będzie
pytanie,
zrealizowane?
Pytanie, czy ten rząd będzie o to zabiegał?
Ja myślę, że tak. To jest długofalowa akcja. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie partie polityczne, również Platforma Obywatelska
To ja mam pytanie do pana takie osobiste, wie pan, bo później będzie tak, że pan powie, no ja, ktoś, kto kolega, to kto inny. Czy pan będzie o to zabiegał? Czy pan, poseł Władysław Teofil Bartoszewski, będzie zabiegał o to, żeby Polska uzyskała zadośćuczynienie?
Tak, będę o tym dyskutował i rozmawiam o tym również z Niemcami. Mam częste kontakty z politykami niemieckimi i mówię im, że zadośćuczynienie nam się należy, tak.
To ważna deklaracja i no, zanotujemy ją. A pytam jeszcze pana, no muszę pana spytać o to, co się dzieje w Izraelu, bo to, co się tam dzieje, często jest przez nas mylnie chyba uważane za taki konflikt wewnętrzny w Izraelu. A tam w tej chwili i Jemen, i Liban, i inne państwa, no, głównie Iran, ale nie bezpośrednio, są zaangażowane. Czym to grozi, pana zdaniem?
No to grozi bardzo poważnym konfliktem, międzynarodowym konfliktem zbrojnym, dlatego że tu się w Polsce o tym zapomina, że Izrael jest w ciągłym stanie wojny od 1948 roku, ponieważ z wieloma państwami w 1948 roku powstało państwo Izrael. Przegłosowano to w 1947 w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Większość państw za tym głosowała. Powstał Izrael w 1948 roku i natychmiast został najechany przez 5 państw arabskich. I tę wojnę wygrał. I hasłem tej wojny było wrzucić Żydów do morza. Hasłem Hamasu jest teraz od Jordanu do Morza Śródziemnego. From the river to the sea.
Palestine will be free.
No, czyli Palestyna bez Żydów. No, czyli to jest nawoływanie do ludobójstwa.
I o tym my mówimy.
Nie mówimy o terroryzmie. Mówimy o ludobójstwie, który zamierzonym i są państwa, które mają nie tylko organizacje, bo Hamas jest uznawany jako organizacja teoretyczna,
terrorystyczna
przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię i inne państwa, ale są również w to zamieszane państwa. No Jemen, część Jemenu również...
Jemen jest państwem upadłym.
Częściowo upadłym, tak. No, Iran uważa, że Izrael nie ma prawa do istnienia i należy go zlikwidować.
Kto tam uważa, że Izrael ma prawo do istnienia? Może Jordania?
No i Egipt, Jordania, Maroko, Arabia Saudyjska.
Nie, pytam o to tak naprawdę dlatego, że oczywiście ma pan rację. No to sytuacja, w której sąsiedzi uważają, że to państwo nie powinno istnieć.
A obywatele powinni zostać zabici. No to jest sytuacja, w której nie bardzo jest możliwości negocjacyjne. Tak?
No to proszę mi powiedzieć, tam może być jakikolwiek pokój? Ale bo co? Bo trzeba jednych zdusić, zabić, zgnieść? No Izrael w tej chwili używa retoryki niezwykle podobnej do tej retoryki, bo mówi, że musi Hamas zgnieść, zabić, zniszczyć całkowicie.
Należy odróżnić kwestię Palestyńczyków od kwestii Hamasu.
No, dwóch milionów Palestyńczyków ze Strefy Gazy nikt nie chce mordować, ale...
Palestyńczyków nikt nie chce mordować, natomiast jeśli chodzi o członków Hamasu, czyli organizacji, która mówi, musimy wymordować wszystkich Żydów, no tutaj nie ma możliwości kompromisu i nie ma możliwości stworzenia dwóch państw palestyńskich. Izraelskiego, bo Hamas nie chce mieć dwóch państw. Hamas chce mieć jedno państwo, tylko palestyńskie i bez Żydów. Oczywiście. Wszystkich Żydów do morza. No to tutaj nie ma dyskusji, tutaj nie ma negocjacji.
Co Polska powinna w tej sprawie robić?
Polska cały czas ma stanowisko od dłuższego czasu, od 30 lat, że popieramy powstanie dwóch państw. Tylko, że w tej chwili nie ma żadnej szansy na to, żeby drugie państwo powstało. Niestety Palestyńczycy mają te nieszczęście, że mają fatalnych przywódców. I to od kilkudziesięciu lat.
Paru Polaków też by się z panem zgodziło, że i nie tylko oni. Ale zostawmy to. To jest koniec rozmowy o polityce, a teraz rozmowa o tym, co pan czyta. Nie ma pan dużo czasu, ale...
Ja czytam głównie książki historyczne, bo to mnie... Czytałem ostatnio bardzo dobrą książkę o pierwszym roku rządów Churchilla. Czyli pierwszy rok, czyli maj 40, 1940 do tam końcówki 41.
No to był hipertrudny czas.
Bardzo trudny czas dla Churchilla, bardzo trudny czas dla Anglii i było właśnie bardzo interesujące, jak on tam manewrował, żeby z jednej strony pokazać, jaka jest katastrofalna sytuacja Anglii, bo była osamotniona i bomby się waliły na Londyn, na domy cywilne przede wszystkim, a z drugiej strony dać im nadzieję, że my z tego wyjdziemy i jednak wciągniemy Stany Zjednoczone do pomocy, co się w końcu udało, ale to głównie dzięki pomocy Japończyków.
Którzy zaatakowali Pearl Harbor, ale o tym wszystkim mogą państwo poczytać w książce. Jakiś tytuł?
A nie pamiętam, jak się to nazywa, nawet, ale świetna książka.
Świetna, ja też mam problemy z tytułami. To ja następnym razem coś polecę. RMF 24, RMF FM. Dziękujemy państwu za wizytę. Do usłyszenia w poniedziałek. Dziękuję bardzo.